Drodzy braterstwo, ja dzisiaj chciałbym podzielić się z braterstwem wykładem pod tytułem Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa, tak jak przedstawia je apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian w 12 rozdziale, a 12 wersecie. Zważywszy na to, że do zakończenia zebrania już niewiele czasu nam zostało, być może dzisiaj zdołam powiedzieć tylko o pierwszej z tych trzech rzeczy niezbędnych do zwycięstwa, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa. A te trzy rzeczy, to powiemy, to jest nadzieja, cierpliwość w utrapieniu i modlitwa. Bo tak mówi nam o tym apostoł Paweł, do takich rzeczy nas zachęca. Jeżeli mówimy o trzech rzeczach niezbędnych do zwycięstwa, to nie znaczy, że to są jak gdyby tylko i wyłącznie te trzy rzeczy, że nic więcej nie jest potrzebne. Te rzeczy są potrzebne. Potrzebne są i inne rzeczy, ale nie o wszystkim można powiedzieć w jednym wykładzie. Więc apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, a 12 wersecie, pisze takie słowa. W nadziei się weselący, czy też jak mówi Biblia Warszawska, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Taki. W ucisku być cierpliwy, od razu możemy powiedzieć, że wytrwały, chodzi tutaj o wytrwałość, w ucisku ma być wytrwały, a w modlitwie ma być ustawiczny. I do czegoś takiego powinniśmy dążyć w naszym życiu, by taki odpowiadać temu opisowi, który tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymian. Więc na początku zaczyna on od stwierdzenia, że w nadziei się weselący, czy też w nadziei radośny. Co to takiego jest ta nadzieja? Możemy powiedzieć, że jest to zaleta serca, dzięki której pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra. Bo w innym miejscu apostoł Paweł pisze, że nadzieja nie jest czymś, co się ogląda, tylko jest pewnego rodzaju spodziewaniem się, bo jeżeli ktoś widzi coś, to nie może mieć na to nadziei, bo to znaczy, że to już jest. Nadzieja zawsze dotyczy przyszłości. Nawet takim potocznym, najzwyklejszym życiu. Gdy mówimy, że ktoś ma nadzieję na coś, to znaczy, że nie ma tego, czego pragnie, ale spodziewa się mieć to w przyszłości. Więc żeby nadzieja to jest właśnie pragnienie, jak i oczekiwanie czegoś dobrego w przyszłości. No bo nie mówimy, że ktoś ma nadzieję na coś złego, bo żaden człowiek przy swoich zmysłach nie pragnie niczego złego, żeby mu się przydarzyło w przyszłości, tylko pragnie dobrych rzeczy. Więc nadzieja jest pragnieniem i oczekiwaniem. I chciałbym tutaj podkreślić na samym początku, że potrzebne są właśnie te dwa elementy, by można było mówić o nadziei, czyli pragnienie i oczekiwanie. Gdy brak jest któregokolwiek z nich, to nie możemy mówić o istnieniu nadziei. Wtedy ktoś taki nie ma nadziei. Można by to na kilku ilustracjach rozważyć, tak myślałem sobie, bo można wziąć różne przykłady, jaki tutaj przykład pokazać i ostatecznie zdecydowałem się na przykład o podwyżce w pracy. Każdy pracownik, który gdzieś pracuje i dostaje pensję, albo powiedzmy, żeby, bo nie wszyscy są pracownikami, każdy emeryt, dołączmy go tutaj też do tego, też by chciał dostać podwyżkę, bo przecież podwyżki emerytury też się ponoć zdarzają od czasu do czasu, więc każdy pracujący czy emerytowany, każdy, który dostaje jakieś tam świadczenie, czy to takie, czy inne, chciałby, żeby to świadczenie było wyższe. Więc jeżeli pragnie taki pracownik, weźmy sobie, że została mu obiecana, szef powiedział mu, że za 3 miesiące dostanie podwyżkę. To on oczywiście pragnie tej podwyżki i oczekuje tej podwyżki, bo ma obiecaną, a zna swojego szefa i wie, że szef jest człowiek słowny. Jak powiedział, to tak zrobi. W związku z tym taki człowiek ma nadzieję na podwyżkę. A weźmy innego, mniej szczęśliwego człowieka, który wie, że jego szef jest sknera i podwyżek nikomu nie daje i jemu nie da. Czy to taki człowiek ma nadzieję na podwyżkę? Nie ma nadziei na podwyżkę. Dlaczego nie ma? Bo nie oczekuje tej podwyżki. Czy taki człowiek nie pragnie podwyżki? Oczywiście, że pragnie podwyżki, bo każdy człowiek pragnie podwyżki, bo każdy bez problemu potrafiłby sobie poradzić z wydaniem większej ilości pieniędzy niż zarabia. Najczęściej ludziom tych pieniędzy brakuje i muszą się ograniczać i chętnie wydawaliby większe kwoty niż mają do dyspozycji. Więc człowiek, który ma takiego szefa, który jest skąpy i nie chce nikomu dać tej podwyżki, to ma pragnienie, ale nie ma oczekiwania. W związku z tym ktoś taki nie ma nadziei na podwyżkę. Tak? A teraz weźmy ilustrację trzecią, kiedy jest oczekiwanie, ale nie ma pragnienia. To nie może być, to wtedy też nie ma nadziei, no i oczywiście wtedy nie możemy mówić o czymś dobrym, bo człowiek czegoś dobrego zawsze pragnie. To tutaj wymyśliłem, skoro mówimy tutaj o takiej pracy zawodowej, to możemy powiedzieć o czymś, co się nazywa przejście na emeryturę. Są ludzie, którzy by chcieli przejść na emeryturę najwcześniej, jakby się dało. Ale też są ludzie, i to nie tak strasznie mało, dla których gdy zbliżają się do przejścia na emeryturę, wcale nie jest to moment, którego oczekują, bo woleliby pracować. Jeszcze nawet niedawno rozmawiałem z jedną siostrą na spotkaniu w Kiczycach, która mówi mi, że już mogłaby przejść na emeryturę, bo już tam osiągnęła ten wiek, żeby jakoś wcześniejszą emeryturę przejść w swoim zawodzie, ale wcale nie chce, bo mówi, bo co ja będę w życiu robić? Ja nie mam nic innego do roboty. Tak jak mam tą pracę, to mam zajęcie. A tak to nie miałabym co robić. I są tacy ludzie, którzy wcale nie pragną przejścia na emeryturę, a czasami są zmuszani, no bo osiągnęli już wiek, nabyli uprawnienia i mogą pójść na tą emeryturę i się na tą emeryturę wysyła, żeby zwolnili miejsca dla młodszych. To jest wtedy człowiek taki, któremu powiedziano, no, że za pół roku kończysz 60 lat do kobiety, no i przechodzisz na emeryturę. No bo tak mówią przepisy. Nabywasz te uprawnienia emerytalne i musisz przejść na emeryturę. No to ktoś taki oczekuje, że przejdzie na emeryturę, no bo wie, że tak działają przepisy, ale wcale tego nie pragnie. To też nie ma mowy o nadziei. Bo nadzieja jest tylko wtedy, kiedy jest pragnienie i oczekiwanie. To tak ogólnie powiedzieliśmy sobie o nadziei, a co z nadzieją chrześcijanina? Czego on pragnie i oczekuje? No, oczekuje biblijna nadzieja, oparta jest na obietnicach podanych w Biblii i na jej podstawie chrześcijanin powinien pragnąć i oczekiwać pewnych dobrych rzeczy, bo nadzieja jest tylko na dobre rzeczy. Mówi nam Biblia, że darem z łaski Bożej jest żywot wieczny. To jest ta główna rzecz, na którą chrześcijanin ma nadzieję, której pragnie i oczekuje w swoim życiu. Bo wszystkie inne to są jak gdyby po drodze pomniejsze. To jest cel życia chrześcijanina. Osiągnąć życie wieczne. Zresztą jest to coś, czego cała ludzkość pragnie. Każdy człowiek będący przy zdrowych zmysłach nie pragnie śmierci, tylko chciałby żyć jak najdłużej. Jakby się dało wiecznie. Ludzkość od zawsze takie pragnienia miała. Przez całe tysiąclecia różni uczeni szukali sposobu na to. Coś, co się nazywało kamieniem filozoficznym, że ludzie uważali przez całe tysiąclecia, że istnieje taka substancja, której znalezienie i spożycie zapewni komuś życie wieczne. Alchemicy tego szukali, inni naukowcy tego szukali, żeby właśnie życia wiecznego i bogactwa, bo to właśnie człowiek by pragnął, żeby być wiecznie młodym, silnym, zdrowym i na dodatek jeszcze bogatym, no bo wtedy się przyjemnie żyje i tego ludzkość zawsze pożądała. I różnymi sposobami próbowała ludzkość to osiągnąć, no nikomu się nie udało. Takimi właśnie ludzkimi sposobami tego życia wiecznego osiągnąć. My wiemy, że jest tylko jedna droga do osiągnięcia życia wiecznego poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i poprzez oddanie się właśnie Jemu, poprzez dojście do zgodności z zasadami Biblii, z zasadami, jakie Bóg Biblii podał, do zgodności z boskim prawem, że ci, którzy ostatecznie do takiej zgodności dojdą, to Bóg daje taką obietnicę żywota wiecznego. Jest ona nazywana przez apostoła Pawła darem, bo to, że człowiek musi dojść do zgodności z boskim prawem, to wcale jeszcze niekoniecznie nie czyni tego życia wiecznego zapłatą. To nadal jest dar ze strony Boga, bo to, co człowiek daje w zamian za to, jest tak niewspółmiernie małe, że nie można nazywać tego żywota wiecznego zapłatą. Ale wysiłek jest potrzebny tutaj do wynałożenia, by osiągnąć życie wieczne, bo ono jest warunkowo obiecywane człowiekowi. Jak widzimy na przykładzie naszego praojca Adama w Edenie, który taki miał ten dar życia dany, którym mógłby się cieszyć wiecznie, ale on ten dar jego życia też był warunkowy. dopóki będziesz posłuszny prawu Bożemu, dopóki będziesz żył. A co mu Bóg powiedział? A jak zgrzeszysz, no to umierając umrzesz, czy też śmiercią umrzesz. Różne przykłady tam biblijne to oddają. Ten dar jego życia był warunkowy. Tak samo my, dzieci Adama, którzy straciliśmy to życie wieczne w nim, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, mamy szansę uzyskania życia wiecznego na boskich warunkach, bo Bóg grzesznika nigdy nie zechce obdarzyć życiem wiecznym, bo grzesznik nie zasługuje na to, żeby żyć. Bóg chce tylko, aby tylko ci, którzy miłują Jego samego, miłują Jego prawo i przestrzegają Jego przykazań, by tacy tylko mogli żyć. Zresztą jak ma takich ludzi być więcej, to nie może być grzechu i niesprawiedliwości, bo by się ludzie nawzajem krzywdzili. Jakbyśmy mieli planetę Ziemię zasiedloną przez wiecznie żyjące istoty w jakiejś większej liczbie, gdyby one były niedoskonałe, to by siebie nawzajem krzywdziły. I to nie byłoby życie w rajskich warunkach, tylko w warunkach niesprawiedliwości. A na to Bóg też nie może pozwolić, bo Jego własna sprawiedliwość Mu na to nie pozwala. Więc darem z łaski Bożej jest żywot wieczny. I teraz my mamy nadzieję na żywot wieczny, bo nadzieję można mieć na coś, czego nie ma, a czego się pragnie i czego się oczekuje. Nic z nas nie ma żywota wiecznego na chwilę obecną, bo wszyscy, tak jak tu jesteśmy, wszyscy umieramy. O prędzej czy później, tego każdy z nas jest świadomy, że jego życie tutaj na tej ziemi się zakończy w pewnym momencie, bo tak widzi z obserwacji, tego uczy historia, że tak odkąd są jakiekolwiek zapisy ludzkie, to tak zawsze było i widać to wszędzie, że nie ma żadnych wyjątków. Nawet najbardziej sprytni z rodzaju ludzkiego, nawet najbogatsi z tego świata, nie są, którzy mają miliardy dolarów do dyspozycji, nie są w stanie się uchronić przed śmiercią i czasami potrafi ich ściąć w młodym stosunkowo wieku, pomimo tych miliardów, jakie mieli do dyspozycji, to sobie nawet tego życia nie mogli dociągnąć do takiego czasu, kiedy to większość ludzi, jak to mówimy, umiera ze starości, tylko w stosunkowo młodym wieku choroba potrafi ich zabrać, pomimo miliardów, jakie mają do swojej dyspozycji. Chrześcijanin ma właśnie nadzieję na życie wieczne. To jest właśnie dlatego ma tę nadzieję, bo tego nie ma, ale tego pragnie i oczekuje w przyszłości. Oczekuje tego na jakiej podstawie? Na podstawie obietnic danych nam w Słowie Bożym. Dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, mówi tutaj nam apostoł Paweł. Zobaczmy jeszcze do kilku innych ilustracji biblijnych. Gdybyśmy przeszli do psalmu 31, wersetu 25, to przeczytamy tam takie słowa. Wzmacniajcie się, a posili Bóg serca wasze, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. Wzmacniajcie się, a posili Bóg serca wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. Co oznacza nadzieja w Panu, że jest? No bo to od Pana, od Boga oczekujemy tego właśnie przyszłego dobra. I tutaj od razu psalm tłumaczy, co daje takie oczekiwanie. Co daje pokładanie nadziei w Panu? Daje wzmocnienie i posilenie serca. Tutaj właśnie nadzieja ma to do siebie, że wzmacnia człowieka, bowiem daje mu pewną perspektywę, przyjemną perspektywę na przyszłość, bo człowiekowi w życiu ma takie chwile, że jest mu bardzo trudno, że jest mu bardzo ciężko, no i wtedy nic prostszego, jak tylko się załamać w takich sytuacjach, ale jeżeli ktoś ma nadzieję oparte na obietnicach Słowa Bożego, no to go to posila i wzmacnia w takich chwilach, bo dzięki temu czuje powiedzmy, a jak jest rozwiniętym chrześcijaninem, który długo z Bogiem chodzi, to wręcz nie tylko czuje, wręcz wie, bo wielokrotnie to się już w jego życiu sprawdziło, wie to, że czuje, że nie zawsze tak będzie. Ma obiecany żywot wieczny i to w warunkach rajskich. Nie w takich warunkach, jak to dzisiaj jest, w warunkach chorób, w warunkach niesprawiedliwości, jakie panują na tym świecie, tylko właśnie w warunkach sprawiedliwości, w warunkach raju ma obiecane życie wieczne. I sobie za tym tęskni, tego pragnie i oczekuje i to go wzmacnia właśnie w tych obecnych warunkach. Bo jak człowiek ma jakąś fajną perspektywę przed sobą, to czyni go to mocniejszym i umożliwia mu łatwiejsze przejście przez trudy. przychodzi mi teraz na przykład chorego człowieka. Jest chory człowiek i przychodzi do niego lekarz i mówi mu tak, że jest sposób wyleczenia pańskiej choroby, jest gwarancja, że zostanie pan wyleczony, ale trzeba się poddać bardzo bolesnemu leczeniu. 3 miesiące cierpienia, ale później jak gwarantuje, że pan będzie zdrowy. No i pacjent ma zaufanie do tego lekarza, powiedzmy, bo wie, że to dobry lekarz i mówi prawdę. No kto by się chciał normalnie poddawać 3 miesiące cierpienia, jakiemuś bolesnemu leczeniu. No ale jak ma tą perspektywę, że po tych 3 miesiącach będzie zdrowy i będzie mógł żyć bez tej choroby, która w tej chwili uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie, no to każdy człowiek normalny się czemuś takiemu podda. I tak będzie i podczas tych cierpień, jakie będzie przechodził przez te 3 miesiące, będzie się pocieszał tą myślą, że to nie cały czas tak będzie, że już jest perspektywa, to się skończy, że będzie lepiej, powiedzmy, będzie odliczał te dni, bo to 3 miesiące to stosunkowo krótki okres tutaj jest, będzie odliczał, ile też tylko zostało, zanim będzie lepiej, zanim ta udręka się skończy. A jeżeli ktoś miałby być poddawany leczeniu takiemu, a w perspektywie nie ma wyzdrowienia żadnego, no to on sobie pomyśli, to po co ja mam się poddawać temu bolesnemu leczeniu, jeżeli i tak nie ma w perspektywie wyleczenia, jeżeli to nie przyniesie żadnego skutku, to nie mając nadziei, nie będzie chciał przechodzić przez te cierpienia. Najlepiej zrezygnować od razu. W dzisiejszym świecie, jak widzimy, robi się to coraz bardziej popularne, że ciężko chorzy, nieuleczalnie chorzy ludzie chcą swoje życie zakończyć wcześniej, tak? Eutanazja, tak staje się to, nazywa się to zjawisko. Są niektóre kraje już nawet to legalnie oferują, że ten pacjent się ciężko chory po konsultacjach z jakimiś lekarzami, kiedy wiadomo, że on rzeczywiście świadomie podjął tą decyzję i nikt go nie zmuszał, pozwalają nawet na zrobienie czegoś takiego. No bo on nie ma w perspektywie wyzdrowienia, on ma tylko, jest w udręce i w jego perspektywie jest życie w takiej udręce strasznej przez nie wiadomo jak długi czas jego jeszcze życia, to on nie mając nadziei, że go w życiu coś lepszego spotka, to nie chce dalej żyć. No bo właśnie brak mu jest nadziei. No w takiej sytuacji człowieka tego świata to może i uzasadnione jest takie postępowanie. Ale mówiąc o chrześcijaninie, chrześcijanin ma w perspektywie życie wieczne. Ma też, jest świadomy działania opatrzności Bożej w jego życiu. W związku z tym wszystko to ułatwia mu przejście przez takie ciężkie doświadczenia, przez trudy, bo wie, że Bóg prowadzi go ku życiu wiecznemu. Ma właśnie nadzieję na to życie wieczne w rajskich warunkach i to go wzmacnia, to go posila w jego życiu, to umożliwia mu przejście przez trudy i nie załamywanie się w tych trudach, nie poddawanie się, tylko właśnie trwanie w tym utrapieniu. Dlatego też apostoł Paweł w tym naszym wersecie głównym Rzymian 12:12 każe nam się w tej nadziei weselić, bo jeżeli będziemy się tą nadzieją weselić, czyli cieszyć się innymi tą nadzieją, być radośni z tego, no bo czyż to nie jest powód do radości, że Bóg obiecuje życie wieczne w przyszłości? To nie jest powód do smutku, to jest powód do radości. Jeżeli tego rzeczywiście pragniemy i oczekujemy, powinno to napełniać nasze serca radością, ta perspektywa, bo to jest bardzo radosna perspektywa. Życie wieczne w rajskich warunkach. Powinno to napełniać nasze serca radością. Więc apostoł Paweł pisze do nas, że powinniśmy być w tej nadziei radośni, to wtedy łatwiej nam będzie ten drugi element, czyli w ucisku być cierpliwymi, czyli wytrwałymi. Tymi, którzy trwają, a nie poddają się czy załamują w tym ucisku, ale o tej drugiej części to zechcę powiedzieć zapewne już nie dzisiaj. Zajrzyjmy do jeszcze innego wersetu i to będzie list apostoła Pawła do Żydów, 6 rozdział, wersety od 17 do 19. List apostoła Pawła do Żydów, 6 rozdział, wersety od 17 do 19. Dlatego Bóg chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Uczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei. Trzymamy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę. O jakiej nadziei jest tutaj mowa? No o nadziei tutaj bycia współdziedzicami z Chrystusem, bo to do tych dosłodzonych z ducha członków Kościoła wieku Ewangelii mówi tutaj apostoł. ich tą właśnie nadzieją budziło współdzieciczenie z Chrystusem. I tutaj tej nadziei mają się uchwycić i to on jeszcze mówi nam, że ona sięga aż poza zasłonę. Apostoł Paweł odwołuje się tutaj do obrazu przybytków na puszczy, który, bo stał przybytek, miał pierwszą zasłonę, po przejściu której wchodziło się do świątnicy świętej. Później była druga zasłona, która oddzielała świątnicę świętą od świątnicy najświętszej. I tutaj ten stan świątnicy świętej przedstawia nam, jak znamy z obrazu ziemi przybytku, stan tych, którzy są spłodzeni z ducha i chodzą z Bogiem za swojego życia. No, poza wtórą zasłonę nikt z ludzi nie mógł zaglądać tam, tutaj, ale ta nadzieja, no właśnie ona sięga, mamy tak leżące wewnętrzne, sięgające aż poza zasłonę, bo ta nadzieja właśnie do życia wiecznego, bycia współdziedzicem z Chrystusem, to jak gdybyśmy mając tą nadzieję, jakbyśmy mogli tam nawet zobaczyć, bo to mamy obiecane w przyszłości. W przyszłości wasz stan będzie wyobrażony nie w świątnicy świętej, ale w świątnicy najświętszej, bo będziecie królami i kapłanami razem ze swoim mistrzem Chrystusem. Taką obietnicę Biblia składa wierzącym w wieku Ewangelii, więc ta obietnica nawet tam sięgała. I zobaczmy jeszcze do 1 Piotra, 3 rozdziału, a 15 wersetu. Piotr w 3:15 pisze: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Z jakiej nadziei mamy być chrześcijanie, mają zawsze się być w stanie wytłumaczyć. Wytłumaczyć się mają z tego pragnienia i oczekiwania, że wytłumaczyć, że pragną i oczekują. No tutaj z nadziei waszej to z obietnic, w jakie wierzymy, bo nasze pragnienia i oczekiwania opierają się na obietnicach. I chrześcijanin zawsze potrafi, powinien być w stanie wytłumaczyć, na czym polega jego życie duchowe, na czym się opiera, po co robi to, co robi, jaki jest cel jego chrześcijańskiego życia. A cel jest przedstawiony w obietnicach. Chce uzyskać to, co Bóg obiecuje. Taki jest cel życia chrześcijańskiego. A Bóg mówi, tam darem, apostoł Paweł w imieniu Boga mówi, darem z łaski Bożej jest żywot wieczny. Więc to obietnice są podstawą naszej nadziei i też są nazywane naszymi nadziejami, bo tutaj wyraźnie w 1 Piotra 3:15 wytłumaczyć się z nadziei waszej, czyli z tego, na co macie nadzieję. Więc to jest z tych obietnic Bożych, na których się opieramy. Biblia, widać po tym, że Biblia używa słowa nadzieja w dwóch znaczeniach. Jako zaletę serca i umysłu, dzięki której pragniemy i oczekujemy dobra w przyszłości. Tak jak tu mówimy, że w nadziei radośni, to właśnie, właśnie dzięki posiadaniu tej zalety możemy być radośni. I też używa jej w znaczeniu jako treści tego, czego pragniemy i oczekujemy. Czyli jako właśnie te obietnice będące podstawą naszej nadziei. One też są nazywane w Biblii nadzieją. Co jest treścią naszej nadziei, na co mamy? To tutaj na przerwie pozwolimy sobie powiesić, też tak niektórzy z obywatelstwa woleli widzieć w postaci elektronicznej, cyfrowej, nawet będzie wyświetlaczu, ale ja jestem człowiekiem starej daty, a przynajmniej tak się czuję, że jestem człowiekiem starej daty i stare sposoby, a nie elektroniczne, są mi bliższe i wolę w taki sposób to przedstawiać niż przez jakiś rzutnik multimedialny wyświetlać te rzeczy. To, co tutaj widzą obywatelstwo NATO, to są obietnice, jakie Bóg dał Abrahamowi zapisane. To jest zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale, w wersetach od 1 do 3. I to są właśnie nasze nadzieje, bo te nadzieje zostały dane Abrahamowi, a później apostoł, czyli ktoś mógłby zapytać, no dobrze, nadzieje dane Abrahamowi i jego potomkom. Potomkami na Abrahama jest naród żydowski, a jak ktoś nie jest cielesnym potomkiem Abrahama, to co? A to nie musi się martwić zupełnie, bo w Nowym Testamencie apostoł Paweł tłumaczy, że kto ma wiarę taką, jak miał Abraham, to jest potomkiem Abrahama. bo tutaj Bogu nie zależy na cielesnym pochodzeniu, jest to kwestia drugorzędna, cielesne pochodzenie. Najważniejszą rzeczą u Abrahama było to, że był człowiekiem wiary, że uwierzył w Bogu, zaufał w Jego obietnice i chodził z Bogiem w swoim życiu, spełnił te warunki, żeby opuścić swój dom, swoje miejsce zamieszkania i udać się tam, gdzie Bóg mu pokaże. I dlatego Bóg udzielił mu takich obietnic, a apostoł Paweł mówi tam w Nowym Testamencie, że ktokolwiek ma wiarę, taką jak miał Abraham, jest potomkiem Abrahama i dziedzicem obietnic danych Abrahamowi. Abraham wierzył w Bogu, wierzymy w Boga i wierzymy Bogu, bo wierzenie w Boga to wierzenie w istnienie Boga, to trochę mało, trzeba jeszcze wierzyć w Bogu. Nie tylko, że istnieje, ale trzeba wierzyć, że to, co mówi w swoim słowie, jest prawdą i że tak należy postępować, jak on mówi w swoim słowie i że można zaufać temu, co mówi w swoim słowie, więc wierzenie Bogu jest tutaj najważniejszą rzeczą. Abraham wierzył w Bogu, chociaż wiemy, jak trudna była droga do spełnienia tych obietnic odnośnie potomka. Bóg mu obiecywał, a mijały dziesięciolecia jego życia, a ten potomek się nie pojawiał. Można było wątpić. Z ludzkiego punktu widzenia on się nie powinien był pojawić, bo Abraham i jego żona byli zbyt starzy. Ale dla Boga przecież nic nie jest niemożliwe. I Bóg swoją obietnicę spełnił. Abraham się nie zawiódł. Na tym ten potomek się pojawił, tak obiecany, na którego tak długo czekał. Tak samo my, jako duchowi potomkowie, nie cieleśni, duchowi potomkowie Abrahama, możemy mieć nadzieję na udział w tych obietnicach, jakie zostały dane Abrahamowi. Więc mamy te obietnice, jest ich tutaj 7, można by wyłowić, bo w pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdziale, w wersetach od 1 do 3 czytamy takie słowa. Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi Twej i od rodziny Twojej i z domu ojca Twego do ziemi, którą Ci pokażę. To były warunki, jakie Abraham musiał spełnić, by Bóg udzielił mu tych obietnic. Bo jeżeli to zrobisz, to w dalszej części Bóg mówi, a uczynię z Ciebie naród wielki, pierwsza obietnica, będę Ci błogosławił, druga, trzecia, uwielbię imię Twoje, czwarta, będziesz błogosławieństwem, piąta, i będą błogosławiącym Tobie, szósta, przeklinające Cię przeklinać według przykładu Biblii Gdańskiej, więc takie staropolskie sformułowania słychać. I siódma, będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. 7 obietnic danych tutaj Abrahamowi. 7 jest cyfrą boskiej doskonałości. Tutaj dlatego tych obietnic Bóg daje Abrahamowi, stwierdzając, że to jego, nawet tym sposobem, że one są od niego, bo 7 jest cyfrą boskiej doskonałości. Takie przymierze zostało zawarte przez Boga z Abrahamem. Takie obietnice Bóg mu tutaj dał w rozdziale 12, zanim jeszcze potomek się narodził. Potem, kilkadziesiąt lat później, kiedy potomek się narodził już Abrahamowi, kiedy doszło do tego, co złożenie Izaaka w ofiarze, o czym wspominał w swoim pierwszym wykładzie, kiedy Abraham dowiódł swojej wierności i Bogu, że na polecenie Boże wszystko uczyni, nawet złożył ofierze tego swojego syna, na którego przez te całe dziesięciolecia czekał i który był właśnie wypełnieniem obietnic, to wtedy Abraham mu to powtórzył, przynajmniej częściowo te obietnice, i jeszcze dołożył do tego swoją przysięgę. Dlatego mówimy o tym przymierzu abrahamowym, wtedy jako o przymierzu związanym przysięgą. Mamy to zapisane w pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdziale, od 16 do 18 wersetu. Możemy odczytać te słowa. 22 rozdział, właśnie 22 rozdział opisuje nam ofiarowanie Izaaka i nawet w tym współczesnym przykładzie, który tutaj trzymam przed sobą, jest zatytułowany ten rozdział Ofiarowanie Izaaka i potwierdzenie błogosławieństwa. Bo rzeczywiście te błogosławieństwa, obietnice zostały potwierdzone. I potem jak mamy ofiarowania Izaaka, kiedy już ta sprawa z ofiarowaniem się zakończyła, to czytamy takie słowa od wersetu 15 tego 22 rozdziału. Anioł Pana znów przemówił do Abrahama. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka, będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morskim. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W twoim też potomstwie błogosławić się będą, błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Więc tutaj w krótszej formie zostało to podane. One w krótszej formie, ale też pojawiły się pewne elementy, których nie było w 12 rozdziale. Tam było 7 obietnic. Tutaj zostały tylko 3 obietnice dane, ale w formie rozwiniętej, w formie rozszerzonej. To właśnie przymierze związane przysięgą, kiedy Bóg przysiągł na samego siebie, że to dokona, to rozwinął pierwszą obietnicę, czyli uczynię z ciebie naród wielki, no bo tutaj powiedział, że, a wcześniej tego nie mówił, że twoje nasienie będzie jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim. Tego wcześniej nie było. Teraz jest rozwinięcie, na czym będzie polegała ta wielkość. Było też rozwinięcie drugiej obietnicy, będę ci błogosławił. Jest powiedziane jak? Przez to, że twoje potomstwo pokona swoich nieprzyjaciół. Na tym będzie polegało moje błogosławieństwo, że ono zapewni twojemu potomstwu zwycięstwo nad ich wrogami. I obietnicy siódmej, że będą w tobie błogosławione wszystkie narody ziemi. To też zostaje tutaj powtórzone, a dodane zostaje to, że to twoje potomstwo będzie błogosławiło wszystkie te narody ziemi. Czyli jest to pewnego rodzaju uściślenie tej obietnicy, dodanie dodatkowych elementów. Dlatego nazywamy to przymierzem związanym przysięgą. Możemy tak, co możemy, bardzo mało możemy jeszcze powiedzieć sobie tutaj. Więc chwilę jeszcze o tym przymierzu związanym przysięgą, które stanowi tą podstawę tych naszych obietnic. To rozmnożę twoje nasienie jako gwiazdy na niebie. No to Bóg tutaj podał Abrahamowi, że tego nasienie raz, że będzie liczne, bo gwiazdy na niebie są liczne. Poza tym wskazał na tą część jego nasienia, która ma odziedziczyć nagrodę niebiańską, duchową nagrodę, tak jak gwiazdy są na niebie. Tak samo to jest ci z jego nasienia, którzy mają dziedzictwo w niebie otrzymać. Ci, których gdzie indziej Biblia nazywa maluczkim statkiem. Taka jedna klasa, druga klasa, o której Biblia mówi, że jest wielką kompanią, to mamy, czy też wielkim ich nazywa tłumem, objawienie, wielką rzeszą. Tutaj to oni też są powiedziane, że właśnie stoją przed tronem barankowym w niebie, czyli tam są na duchową nagrodę. No i tutaj jest też powiedziane do Abrahama, że jego nasienie ma być jak piasek na brzegu morskim. Nie tylko jak gwiazdy na niebie, ale także jak piasek na brzegu morskim. Piasek jest definitywnie częścią ziemi, nie jest częścią nieba. I pokazuje, że tutaj Bóg przewiduje też lud na ziemskim poziomie w przyszłości, że będzie lud Boży na ziemskim poziomie będzie, to można by do niego zaliczyć wszystkich tych, którzy żyli przed czasami naszego Pana, a chodzili z Bogiem, takich ludzi jak Mojżesz, czy właśnie Abraham, którzy byli na scenie dziejowej zbyt wcześnie, by do niebiańskiego powołania wejść. Wiemy, że takowi są. Nasz Pan powiedział o ostatnim z nich, o Janie Chrzcicielu, że z tych, co się z niewiast rodzą, to nikt większy się nie urodził od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w moim królestwie jest większy od niego. Dlaczego? Bo on miał na myśli w moim królestwie niebiańskim. Najmniejszy z członków Kościoła w niebiańskim królestwie jest większy od Jana Chrzciciela, chociaż był największym z ludzi, którzy się do tej pory narodzili. Tak nasz Pan wydał sam świadectwo na jego temat. Dlaczego? No bo jest w klasie ziemskiej. A klasa ziemska jest klasą niższą z konieczności od klasy niebiańskiej, więc nawet najmniejszy w klasie niebiańskiej jest większy od największego w klasie ziemskiej. W taki sposób to działa. Możemy też tutaj zaliczyć takich, którzy na scenie dziejowej... A, to właśnie, powiedziałem o tym, o tych, którzy na scenie dziejowej pojawili się przed czasami naszego Pana, ale to nie wszyscy oczywiście, tylko posiadło, że drugi wierny chodzi z Bogiem w swoim życiu. Bo na tacy, którzy nie chodzili z Bogiem w swoim życiu, no to tacy nagrody nie mają tutaj obiecanej, tylko nagroda obiecana jest tym, którzy wiernie chodzili z Bogiem. Tym, których apostoł Paweł w 11 rozdziale swojego listu do Żydów nazywa bohaterami wiary i tam ich od nas. Skompletowane, to ci, którzy chodzą wiernie z Bogiem, też mogą liczyć tutaj na nagrodę. To ma być też właśnie nasienie Abrahama. Można by tutaj powiedzieć, że w pewnym sensie do tego nasienia należą wszyscy wierzący w Boga i w Chrystusa i chodzący razem z nimi w swoim życiu. W tych właśnie czasach przed rozpoczęciem Królestwa Bożego na ziemi, to oni zdobywają swoje miejsce. To jest właśnie nasienie Abrahama, prawdziwy lud Boży. A w wieku tysiąclecia, podczas tego ziemskiego panowania Królestwa Bożego, wszyscy ci, którzy wcześniej nie stali się częścią nasienia Abrahamowego, będą mieli szansę także do nich dołączyć, bo dojść podporządkować się boskim zasadom, po tym jak zostaną zbudzeni z grobu, przejść proces sądu, i będą dochodzili do tego, by zostać właśnie nasieniem Abrahamowym. Ostatecznie nasieniem Abrahamowym będą wszyscy ci, którzy otrzymają życie wieczne. Wszyscy ci, którzy wejdą w wieki przyszłe. Będą niektórzy jako piasek na brzegu morskim, inni jako gwiazdy na niebie. Dlatego przymierze Abrahamowe można nazwać przymierzem wszechogarniającym, bo ono jest podstawą kontaktów Boga z ludzkością na całą wieczność. Wszyscy, którzy odziedziczą życie wieczne, są gdzieś w tym przymierzu pokazani. W tej jego części albo w innej części, bo Bóg ma wiele różnych mieszkań. I ma raj ziemski, ma raj niebiański i tam zaprasza swój lud i będzie miał lud i na takim poziomie i na innym poziomie. Gdybyśmy zajrzeli do tych jeszcze kolejnych obietnic tutaj podanych, gdzie jest podane, że potomkowie twoi zdobędą bramę nieprzyjaciół swoich, tak to nazywa nam Biblia Gdańska, czy też zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, jak mówi Biblia Warszawska, to obietnica właśnie odniesienia zwycięstwa nad wrogiem Bożego. Lud Boży ma obiecane, Bóg obiecuje w ramach swojego błogosławienia ludowi Bożemu, że zdobędzie, pokona on swoich nieprzyjaciół. To tutaj można by zacytować właśnie ten przykład, który cytowałem, to jest przykład mocno współczesny, który stara się bardzo współczesnym językiem mówić, wydany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Pokazuje to, on pisze to w taki sposób, twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. No bo taka jest myśl, tylko to zostało oddane tymi słowami, że zdobędzie bramę nieprzyjaciół swoich, a to znaczy zwycięży swoich wrogów, bowiem w przeszłości, w tych czasach, kiedy słowa pisane, miasta były otaczane murami, a najważniejszym punktem była brama w murze, najbardziej bronionym, bo kto, jeżeli nieprzyjaciel zdobył bramę, ją sforsować, no to mógł swoje oddziały przez tą bramę wprowadzić do miasta i wtedy zwycięstwo już do niego należało, więc jeżeli padła brama, to znaczy, że padło też i całe miasto. Więc ta interpretacja tego przykładu jest słuszna. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. Jakich to wrogów ma potomstwo abrahamowe, to duchowe? No ma takich paru swoich wrogów. Nazywają się oni grzech, błąd, światowość, samolubstwo. Wrogowie, z którymi walczą lud Boży. Dlatego są to wrogowie wewnętrzni. To nie są wrogowie na zewnątrz, z którymi trzeba by walczyć i nie orężem cielesnym się walczy z tymi wrogami, bo apostoł Paweł wyraźnie mówi, że oręż nasz nie jest cielesny. Nie walczymy literalnymi mieczami, tylko z nim wiara, która jest na chrześcijańskim. chrześcijanin, apostoł Paweł przedstawia chrześcijanina jako i muszą odnieść zwycięstwo nad tymi właśnie wrogami, którzy to zwycięstwo próbują zabrać i tylko tacy znajdą się wśród tego właśnie potomstwa Abrahama, który morskim, ci, którzy właśnie odniosą zwycięstwo nad swoimi wrogami, bo ci, którzy nie odniosą, to tam się nie znajdą. Więc w tym momencie wypadałoby nam zakończyć, bo czas zebrania naszego się zbliża do końca, a ja nawet nie omówiłem pierwszego w tej naszej nadziei. Zacząłem mówić o nadziei, jak dalej, jak później o obietnicach przymierza, które są nadziei. No i po takim wstępie będziemy musieli zakończyć nasze dzisiejsze zebranie, więc życzę braterstwu, byśmy, tak jak apostoł Paweł nas zachęca, w nadziei się weselili, byli radośni i pragnęli i oczekiwali w tych realizacji nadziei, realizacji obietnic, które Bóg złożył swojemu ludowi, swoim słowie, aby to nas wzmacniało i posilało nas w naszym życiu. Pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.